Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Pierwsi pacjenci już w nowym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.
Zmiana jest nieporównywalna. Cieszymy się, patrzymy na to z wielkim optymizmem i za każdym razem, kiedy wchodzimy do tego szpitala, to nie możemy się nadziwić, jak on dobrze wygląda.
Po przeprowadzce ze starych lokalizacji w nowoczesnym obiekcie ruszyły pierwsze oddziały. Dziś od tego tematu zaczniemy spotkanie z wielkopolską medycyną.
Co daje rehabilitacja kardiologiczna?
Po zawale ta rehabilitacja już odbywała w szpitalu od następnego dnia i taka spokojniejsza. No a to jest taka bardziej intensywna rehabilitacja. Nauczyłem się żyć z tym i ten wysiłek fizyczny pomaga, tak jak lekarze to oceniają.
Odwiedzimy miejsce, gdzie chorzy poza zawale dochodzą do zdrowia. POSUM prowadzi taką rehabilitację także w formie zdalnej.
Przed poznańskimi chirurgami wyzwanie: muszą usunąć dużego naczyniaka 25-letniej pacjentce.
To jest pacjentka, u której zmiana dotyczy całej małżowiny usznej, okolicy policzka i szyi.
Poznańskim lekarzom pomoże specjalista z Włoch.
Na koniec będziemy apelować. Potrzebne są pieniądze na pierwszy w Poznaniu oddział dla wentylowanych mechanicznie.
Tych chorych w domach jest od 300 do 400 w Poznaniu. Okolice. I dostają się pod opiekę ludzi, czyli najbliższych, których w ogóle nie mają żadnego doświadczenia. To jest nauka przetrwania.
Oddział ma powstać przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy Mogileńskiej w Poznaniu. O tym powiemy w drugiej części magazynu. Zapraszamy.
Na zdrowie.
Na ten moment czekali i lekarze, i pacjenci w kompleksie szpitalnym, który powstał na Grunwaldzie ze szpitalem przy Przybyszewskiego. Działają już pierwsze oddziały, izba przyjęć i wieczorynka.
Dla lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oznacza to pracę w zupełnie innych warunkach i opuszczenie starych oddziałów, przede wszystkim z dawnego szpitala wojskowego przy Grunwaldzkiej. Gotowe są pierwsze dwa segmenty szpitala, ale kolejne trzy są w budowie.
Wielka operacja logistyczna się zaczęła.
Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Bartosz Sobański.
Wielki dzień, na który czekaliśmy już długo.
19 kwietnia w nowym kompleksie szpitalnym zaczęła działać izba przyjęć, oddziały intensywnej terapii i ortopedii, a w kolejnych dniach blok operacyjny.
Ten oddział intensywnej terapii znajduje się w module pierwszym i o nim tutaj mówimy.
Nowa izba przyjęć zastąpiła dwie działające do tej pory w dawnym szpitalu wojskowym i w szpitalu przy Przybyszewskiego. Docelowo od 1 czerwca w jej pomieszczeniach zacznie działać pierwszy w Poznaniu uniwersytecki SOR.
Wówczas będziemy mogli już w pełni zacząć właśnie od tego 1 czerwca. Będziemy mogli też sprawdzić te warunki lokalowe, do których się długo przygotowywaliśmy. No cieszymy się, że ta chwila już nastąpiła, cieszymy się, że możemy już w tym uczestniczyć i te kolejne etapy powoli są za nami, kolejne przed nami, ale wierzymy, że będzie wszystko dobrze i optymistycznie patrzymy.
Czy to też taki trochę test przed SOR-em? No bo SOR troszeczkę inaczej działa, prawda? Ten triaż jest troszeczkę inny.
Tak, oczywiście. No pewne elementy tu zostaną sprawdzone. Najważniejsze elementy, które można teraz sprawdzić, to właśnie te warunki lokalowe, jak to wszystko działa, bo inne są procedury i zasady przyjmowania pacjentów nagłych, więc ten SOR na innych warunkach, ale rzeczywiście będziemy mogli sprawdzić te nasze warunki lokalowe.
I rozumiem, że jak ruszy SOR, to też ruszy lądowisko, tak? No bo to jest jakby
tak,
wszystko ze sobą
tak,
powiązane.
Oczywiście. Lądowisko też będzie tutaj funkcjonować, ale to również właśnie od 1 czerwca. Wszystkie testy są już za nami, w związku z tym tylko ograniczają nas teraz daty.
Czy pan o tym nowym szpitalu na Grunwaldzie słyszał?
Słyszałem, ale nie wiem dokładnie.
Bo tu też te z tych budynków docelowo mają się wynieść.
Tam w zasadzie mają być wszystkie już przychodnie, w jednym miejscu, nie?
Żeby było lepiej dla pacjentów.
No to tak.
Też nowocześniejsze, tak przestrzenie.
Dokładnie. Jeszcze nie byłem tam, więc nic pani nie jestem w stanie powiedzieć.
Ale dla państwa też nowe miejsce, rozumiem, tak? Do odbierania czy przywożenia
to
pacjentów.
To znaczy, jak będzie taki rozkaz, to pojadę do nowego szpitala.
Ale rozumiem, że dobrze, że się dzieje, tak? Nowe inwestycje.
No, jak najbardziej. No proszę pani, idziemy do przodu. No nie cofajmy się do tyłu, tylko patrzmy do przodu. Także, a wie pani, jeżdżę 46 lat karetką, także mogę coś powiedzieć na ten temat już, jakie są zmiany, nie?
W ogóle wszystkie działania, które były związane z pozyskaniem tego właśnie terenu, na którym stoimy, i budową szpitala.
Dyrektor szpitala Krystyna Mackiewicz.
Potem już kolejnymi transzami, które się pojawiły, no to można powiedzieć, że pierwsze działania były od 2010 roku, kiedy wpisywaliśmy strategię szpitala i od tego czasu też zaczęliśmy poszukiwać miejsca, znajdując właśnie to które było kiedyś wpisane jako teren, który mógłby być oddany szpitalowi na rozwój szpitala klinicznego i działalności dydaktycznej uczelni, więc z tego skorzystaliśmy. No potem był długi okres do 2014 roku, kiedy wszystkie plany tutaj związane z tym gruntem i z pozwoleniem na budowę się działy. No i potem ten okres, kiedy od 2016 przyszedł rektor Tykarski, no i tu już swoim, że tak powiem, swoją werwą i chęcią działania, no spowodował przyspieszenie tych wszystkich działań, które miały miejsce. Ale mamy więcej działań, ponieważ my w tym momencie wysiedlamy oddziały z Grunwaldzkiej, które będą przeniesione bądź po remoncie nasza Marzewskiego, bądź też tutaj do naszej tej części budynku w cegle. Jeszcze zostanie okulistyka, ale też już w najkrótszym okresie będzie stamtąd zebrane. Ostatnio przenosi się 6 maja, czyli po długim weekendzie przenosi się onkologia kliniczna i doświadczalna.
Jest to największa inwestycja w historii Uniwersytetu Medycznego, w stuletniej historii.
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Andrzej Tykarski.
Która będzie pamiętana nie tylko przez to pokolenie, ale i przez kolejne pokolenia lekarzy, naukowców, studentów, ale przede wszystkim pacjentów z Poznania i Wielkopolski. Budujemy jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie i on na lata pozostanie już z tym miastem.
Gotowe i zasiedlone są na razie dwie pierwsze części szpitala, ale budowane są kolejne 3.
Wydaje się, że już wszystko jest zabezpieczone, jeżeli oczywiście chodzi o pierwsze 5 modułów. Te 2 pierwsze, najważniejsze, otwieramy w tej chwili, a więc szpitalny oddział ratunkowy i kliniki zabiegowe. Potem mamy już pełne zabezpieczenie dla kolejnych 3 modułów, co sprawi, że szpital Przemienienia Pańskiego, kliniki ze szpitala Przemienienia Pańskiego zostaną na pewno przeniesione w 2026 roku w to miejsce. Można powiedzieć, że da się zbudować jeszcze lustrzaną odbicie modułów 2, 3 i 4. Tak to jest zaprojektowane, a więc kolejne kliniki ze starych budynków szpitala na Przybyszewskiego będą miały szansę kiedyś przeprowadzić się również do nowych pomieszczeń, a tam na przykład będzie rektorat Uniwersytetu Medycznego w przyszłości. Nawet wiemy dokładnie, gdzie będzie, tam, gdzie w tej chwili mieści się klinika dermatologii. Każdy następny moduł jest już tańszy, tak jak i ten 3, 4 i 5, ponieważ nie są to kliniki zabiegowe, są zdecydowanie mniej kosztochłonne.
Zmiana jest nieporównywalna. Cieszymy się, patrzymy na to z wielkim optymizmem i za każdym razem, kiedy wchodzimy do tego szpitala, to nie możemy się nadziwić, jak on dobrze wygląda.
O choroba! Jak to się leczy?
Aktywność fizyczna, ćwiczenia, rowerek stacjonarny albo gimnastyka krótko po zawale – tak wygląda rehabilitacja kardiologiczna. Wszystko pod czujnym okiem personelu medycznego, który stale monitoruje parametry życiowe. Do tego oczywiście wsparcie psychologiczne i edukacja na temat zdrowego stylu życia.
Jednym z miejsc w Poznaniu, gdzie realizowany jest program rehabilitacji kardiologicznej, jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Tam dziennie około 60 chorych wraca do sprawności pod czujnym okiem specjalistów.
16 marca miałem zawał i wszczepione 3 stenty. Po wyjściu ze szpitala, tydzień po tym przyszedłem tutaj.
Panowie tutaj muszą, po prostu są zapędzani?
Nie, chcemy to. Chcemy, bo to nie jest obowiązkowe. A pomaga, jednak mimo wszystko pomaga, że leżało się kiedyś. To z autopsji. Mój ojciec miał zawał 8 tygodni leżał. Mama moja miała 9 lat temu i też 3 tygodnie leżała. A ja po 7 dniach wyszedłem do domu i po 7 dniach przyszedłem tutaj na rehabilitację.
Izabela Panowicz, jestem koordynatorem Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, czyli w POSUM. Jestem internistą i specjalistką rehabilitacji medycznej.
Panowie już kończą dzisiejsze zajęcia, ale nie tylko panowie korzystają z rehabilitacji kardiologicznej.
W tej grupie mamy samych panów, natomiast obserwujemy trend niepokojący, w którym coraz więcej kobiet, i to niekoniecznie starszych kobiet, staje się naszymi pacjentkami.
Kiedyś było tak, że osoba po zawale najczęściej już starała się nie wchodzić po schodach za szybko, nie jeździć rowerem, generalnie zwolnić tempo życia. Tutaj wręcz przeciwnie.
Modyfikacja stylu życia połączona z regularnym wysiłkiem fizycznym i optymalizacją farmakoterapii jest i najlepszym sposobem do powrotu do pełnej aktywności, pełnego zdrowia, bądź też zdrowia z pewnymi ograniczeniami. W związku z tym programowanie aktywności fizycznej w oparciu o ocenę kliniczną, o wydolność fizyczną pacjenta tu i teraz jest najlepszym sposobem na to, aby powrócić do sprawności w przyszłości.
To już zaczyna się właściwie na etapie szpitalnym, czyli tuż po właściwie operacji.
Taka rehabilitacja rozpoczyna się już w pierwszej dobie i ona powinna trwać do końca życia pacjenta. Jeśli chodzi o grupę pacjentów, którzy do nas trafiają, są to osoby po przebytych incydentach wieńcowych, więc jest to często zawał serca leczony zabiegowo wszczepieniem stentu wewnątrznaczyniowego, bądź też leczonym kardiochirurgicznie przez wszczepienie bypassów. Nasi pacjenci to również pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych z wszczepieniem zastawek serca, z plastykami tych zastawek, z wszelkimi zabiegami, które kardiochirurdzy potrafią dzisiaj wykonać, żeby poprawić funkcję układu krążenia, poprawić funkcję serca. Pacjenci po wszczepionych urządzeniach wpływających na rytm serca, z kardiostymulatorów. Grupa tych pacjentów jest szeroką grupą, a każdy z nich ma coś do zrobienia w swoim życiu. I nasze działanie w rehabilitacji kardiologicznej, to jest coś, co nazywamy profilaktyką wtórną, czyli coś się wydarzyło, pacjent ma do wykonania zadanie, poprawić swoje rokowanie na przyszłość.
No, jestem po incydencie, po zawale. No, jestem już tutaj czwarty raz na tej rehabilitacji. Chwalę sobie to, ponieważ pozwala to kontrolować swój stan zdrowia. Jestem monitorowany w tym okresie tutaj rehabilitacji i to wpływa też na spokój psychiczny.
Ale nie było takiego strachu, że po zawale teraz tutaj będzie pan się znowuż męczył i może znowuż obciążać
serce? Nie, takiego czegoś nie było. No. Właśnie po zawale ta rehabilitacja już się odbywała w szpitalu od następnego dnia i taka spokojniejsza. No a to jest taka bardziej intensywna rehabilitacja, którą już zaliczałem 3 miesiące po zawale według wskazań lekarzy.
I rowerek co jeszcze?
Rowerek, gimnastyka. Tutaj ta rehabilitacja pozwala mi ocenić swój stan zdrowia, swoje możliwości fizyczne. No, jestem aktywny na co dzień, czy to pływalnia, czy to nordic walking, czy spacery. No. Nauczyłem się żyć z tym i ten wysiłek fizyczny pomaga, tak jak lekarze to oceniają.
Nasze działanie to wielodyscyplinarna opieka kardiologiczna, dlatego że po ocenie stanu klinicznego, czyli badaniu lekarskim, ocenie badań dodatkowych, kurczliwości mięśnia sercowego, po ocenie tolerancji wysiłku, zaburzeń rytmu, jeśli jest to potrzebne, każdy pacjent może oczekiwać zaplanowania zajęć w małej grupie, ale indywidualnie odpowiednich dla niego samego. To nie tylko trening na rowerze, gimnastyka w sali gimnastycznej, krążeniowo-oddechowe, elementy ćwiczeń oporowych z użyciem sprzętów. To jest jeden element, natomiast prowadzimy też edukację zdrowotną. Dajemy naszym pacjentom również możliwość wsparcia psychologicznego, czy to w konsultacji indywidualnej, czy w wykładach edukacyjnych, spotkaniach relaksacyjnych. Nasi pacjenci również korzystają z poradnictwa żywieniowego.
Jestem pierwszy raz pacjentem takiego ośrodka. Jestem pod wrażeniem też, że jest takie podejście tutaj do każdego z pacjentów. No trzeba się przestawić troszkę. Wszyscy wzajemnie motywują. No i cieszę się, że mogłem skorzystać z tego też, mówiąc szczerze, bo samemu to niewiele można zdziałać.
Jakie pan ma postanowienia, jak już pan zakończy tę rehabilitację?
Żeby popracować nad stresem, wyciszać nasze skołowane, zwariowane życie bez odpoczynku w ciągu dnia. Nie mamy tego w nawyku. Musimy zmienić nawyki żywieniowe. Chyba jest okej, ale właśnie tak, żeby więcej odpoczywać, być na świeżym powietrzu. Musimy mieć zielone światło na jazdę na rowerze i długie spacery, wiadomo.
POSUM realizuje także program rehabilitacji kardiologicznej w formie zdalnej, to tak zwana telerehabilitacja. Pacjent dostaje do domu odpowiedni sprzęt i urządzenia do monitorowania pracy serca i online pod stałym okiem specjalistów realizuje ćwiczenia.
Magazyn na zdrowie.
Zachodzi słońce, gubię cień. A ty tak od 11 dni przesadnie starasz się być sam. A ja znów dostrzegam w tobie ślad kogoś, kim nie chcę być od lat. Mam pewny krok, ostry wzrok, lepszy rok.
Magazyn na zdrowie.
Naczyniaki to zmora chirurgów naczyniowych. Nie ma wytycznych, jak usuwać takie zmiany, które potrafią zająć na przykład część twarzy.
Prowadzą do deformacji, ale także są bolesne. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu nawiązał kontakt z wybitnym włoskim specjalistą, który w całej Europie i Stanach Zjednoczonych usuwa takie zmiany. Pierwsza z pomocą Giacomo Colettiego ma zostać zoperowana pacjentka z Mogilna.
25-letnia Olivia jest gotowa poddać się zabiegowi.
Nie mogę się doczekać, kiedy już tam będzie po wszystkim.
Szukała pani pomocy gdzieś w innych ośrodkach?
Tak, i na Wrocław, Bydgoszcz i od lekarza do lekarza. Tutaj jeszcze w Poznaniu dwa szpitale też odwiedziłam. No i definitywnie już tutaj zostałam przekierowana właśnie poprzez chirurga naczyniowego. Tutaj właśnie z Poznania na ten szpital.
Wie pani wszystko, jakby to po kolei wyglądało?
Tak.
I jest pani na ten moment zdecydowana?
Tak, tak, tak. No nie mogę tego zostawić, no tu chodzi o zdrowie. Też no problemy tu mam takie, że w sensie boję się spać na tej stronie. Wiem, że jak zasnę, że tam się przewrócę, ale to tu takie krwawienia mam, takie osocze wylatuje i to wszystko. Ból w ogóle tutaj w ciągu 5 lat to tak...
Bardzo urosło.
Tak.
A przedtem jakieś zmiany pani widziała? Coś się
pojawiało? Tylko miałam tutaj te cieniutkie naczynka na szyi, ale to miałam od urodzenia. Odkąd zaszłam w ciążę, to już tutaj lekarz, wiem tyle od lekarzy, że to pod wpływem tam hormonów te zmiany zaczęły tak narastać.
Współpraca i sam pomysł rozpoczął się od pacjentki.
Kierownik kliniki otolaryngologii Poznańskiego Szpitala, dr Jacek Banaszewski.
Czyli osoby, która wymagała pomocy, która szukała pomocy, tak jak niestety zdarza się w bardzo wielu przypadkach tego typu, nie wiadomo gdzie pójść i kto może nam pomóc. A w wielu przypadkach niestety ta pomoc okazuje się pomocą nie najlepszą. Szczęście w nieszczęściu, czy w drugą stronę, że pacjentka udała się do nas z myślą, że jesteśmy w stanie pomóc, albowiem zajmujemy się różnymi schorzeniami w obrębie głowy i szyi. Natomiast zmierzyliśmy się z dużą zmianą o charakterze naczyniaka w obrębie głowy i szyi, rozległą zmianą, i okazało się, że nie jesteśmy w stanie tej pacjentce pomóc na takim poziomie, na jakim według nas powinno być to zrobione. I w tym samym czasie organizowany był europejski zjazd w Rzymie dotyczący onkologii głowy i szyi, na którym to nasza klinika również prezentowała swoje doświadczenia. I na tym to zjeździe miałem przyjemność wysłuchać wykładu pana profesora dotyczącego rozległych zmian naczyniowych w obrębie głowy i szyi. I wykład zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Pan profesor bez najmniejszych kłopotów wyraził ogromną chęć wsparcia.
Profesor Giacomo Coletti. Rozdzieliłem swoją działalność na dwa szpitale. Pracuję w Modenie i Mediolanie. Moim głównym miejscem pracy jest Uniwersytet w Modenie. Gość z Włoch obejrzał naczyniaka i jest gotowy pomóc poznańskim lekarzom w jego usunięciu.
Patients who suffer from diseases like that, I have managed several suffering from.
Widziałem pacjentkę, widziałem zmianę. Najczęściej tego typu zmiany są zmianami, które prowadzą do olbrzymiej deformacji i pacjenci są stygmatyzowani. Pacjenci zdają sobie sprawę, że każdy uraz może prowadzić do krwawienia, z którym nikt nie jest sobie w stanie poradzić.
Nigdy nie wiadomo, jak długo może potrwać ten zabieg. Właśnie ze względu na ryzyko krwawień trzeba przygotować się do tego zabiegu poprzez właśnie umówienie pacjentki na badanie embolizacyjne. I to badanie takie, czy ten zabieg embolizacji musi nastąpić nie dłużej niż 24 godziny przed zabiegiem. Czyli musimy to wszystko zgrać, poorganizować, tak, kiedy pan profesor będzie miał wolny.
I pan profesor by jeszcze raz przyleciał.
Tak. Pacjentów jest więcej. Oczywiście taki zabieg będzie zabiegiem wielogodzinnym, w związku z tym nie może być kilku zabiegów tego typu przeprowadzonych. Natomiast dla nas będzie to olbrzymi handicap oraz możliwość zapoznania się z techniką zabiegową, która jest tutaj kluczowa. Mając tak olbrzymie doświadczenie jak pan profesor, jesteśmy pewni, że to doświadczenie, które będziemy w stanie uzyskać, będzie olbrzymie, ponieważ próby zabiegów tego typu zmian okazują się dramatyczne i trzeba się szybko wycofywać, bo nie wiadomo, jak do tego podejść. Mieliśmy 7 pacjentów, ponieważ wysłaliśmy informacje do różnych szpitali oraz znajomych ośrodków z zapytaniem, czy nie mają w swoim gronie osób, czy tam pod opieką pacjentów, którzy mają właśnie jakieś problematyczne zmiany o charakterze naczyniowym, które chcieliby wyjaśnić. No i przez ten krótki okres czasu udało nam się wyłonić grupę 7 pacjentów, których skonsultowaliśmy, i okazało się, że w każdym przypadku była to inna zmiana. W związku z tym wymagała innego postępowania.
Na zdrowie!
Stolica Wielkopolski bez oddziału dla wentylowanych mechanicznie. W Poznaniu żyje około 300 osób, które do codziennego funkcjonowania potrzebują skomplikowanej aparatury. Tymczasem brakuje profesjonalnego miejsca, gdzie mogliby się nimi zająć specjaliści. Cała opieka spada na najbliższych.
Dlatego Stowarzyszenie Pelikan imienia Kazimierza Hołogi od lat zabiega i organizuje różne zbiórki, by taki oddział, na razie na mniejszą skalę, powstał przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy Mogile. Dlaczego tak ważne jest powstanie takiego oddziału i jak można pomóc? O tym rozmawiam z szefową stowarzyszenia Barbarą Grochal. Zacznijmy od tego, kto to jest chory wentylowany mechanicznie, bo to trzeba wyjaśnić.
Tak, to rzeczywiście jest taki zawsze znak zapytania, ale o co chodzi? Na pewno państwo macie doświadczenie pandemii, wiecie, że respiratory to była taka integralna część ratowania życia osób chorych. No i właśnie to jest właśnie taki oddział z respiratorami. W Poznaniu takiego oddziału o dziwo i w ogóle jakieś zaniechanie nie ma. Mimo, że tych chorych w domach jest od 300 do 400, Poznań i okolice. Jak się coś dzieje w domu, to jest oddział intensywnej terapii medycznej, czyli OIOM. Na OIOM-ie zazwyczaj są bardzo krótko, bo to są bardzo drogie miejsca i im szybciej uda się, brzydko powiem, wypchnąć pacjenta do domu, tym lepiej. W domu mają respirator, ssak, przyjeżdża raz na jakiś czas lekarz, który wymienia rurkę. Jest jeszcze możliwość pielęgniarki, jak coś się też dzieje, ale to macie Państwo świadomość, że nie przyjeżdża wtedy, kiedy się coś dzieje, tylko wtedy, kiedy ma w planie zapisaną wizytę. I te osoby, ci najbliżsi, opiekują się sami.
Często 24 są nieprzygotowani do tego, prawda? Skąd?
Nigdy nie są przygotowani. Po założeniu takiej rurki tracheotomii i respiratora, podłączeniu pod respirator, są wypisywani do domu i dostają się pod opiekę ludzi, czyli najbliższych, których w ogóle nie mają żadnego doświadczenia. To jest nauka przetrwania, ale do pierwszego zdarzenia. Gdy zaczyna się coś dziać, gdy respirator zaczyna buczeć, strach, przerażenie. I teraz, jeżeli by chcieli gdzieś takiego chorego, no nie powiem oddać, bo to jest brzydkie słowo, ale żeby się ktoś dobrze zaopiekował
takim
chorym.
Profesjonalnie,
to najbliższy oddział w Poznaniu to jest Czarnków, 4 łóżka. Potem jest jeszcze Pleszew, jest jeszcze Kalisz, Września, no i to jest wszystko. Czyli w naszym mieście, aglomeracji miejskiej, nie ma takiego miejsca dla takich osób. Ja bardzo chciałam, żeby to powstało w hospicjum. Profesor Łuczak, jak żył, to bardzo chciał taki oddział, bo mieliśmy doświadczenie pacjenta, którym się 5 lat opiekowaliśmy w hospicjum. Był na respiratorze, profesor mu obiecał, że go nie zostawi i nie zostawił do końca. Ale dzień po śmierci profesora, jego syn, najmłodszy Michał, przeszedł na respirator i do dzisiaj opiekuje się nim mama w domu. Mama jest już u kresu wytrzymałości. Każdy z tych domów to jest po prostu bardzo, bardzo trudny sytuacja. No i to wszystko przynagla do tego, żeby taki oddział powstał. I trafiłam na Mogileńską, do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej. Pani dyrektor powiedziała, że okej, my się rozbudowujemy i w ramach tej rozbudowy postaramy się wygospodarować 15 miejsc.
Czyli dalej kropeleczka.
No ale niech się zadzieje. Ja zawsze mówię, niech się zacznie. Ludzie zobaczą, jak to może funkcjonować, jakie to jest dobre miejsce, jak dużo można dla tych chorych zrobić, bo myślę, że to jest brak świadomości cały czas wokół tego tematu. I najważniejsze, staramy się bardzo mocno zbierać pieniądze na ten oddział, żeby te rzeczy, które tam potrzebne będą, były najlepszej jakości. Bo wyobrażacie sobie Państwo, że jak jest dobry respirator, dobry ssak, dobry materac, na którym leży ten chory, to jest bezpieczeństwo pacjenta, ale też bezpieczeństwo osób, które się nim opiekują. Oczywiście marzymy jeszcze o komunikacji alternatywnej, bo teraz jako stowarzyszenie kupujemy też komunikatory, altakery.
Powiedzmy, komunikacja alternatywna, czyli po prostu sposób porozumiewania się z tymi osobami, które
nie mówią werbalnie. A oni mogą po prostu sobie spokojnie za pomocą tej technologii, która teraz istnieje, mogą spokojnie rozmawiać. Jesteśmy tak właściwie na świeżo po pacjencie, pan, który był strażakiem przez całe swoje życie. 9 lat jest na respiratorze i on nigdy nie miał możliwości komunikowania się takiego pełnego. Żona się komunikuje z nim, bo go dobrze zna. Teraz żeśmy mu założyli właśnie iTackera, czyli komputer plus tak zwane, no to nie jest cyberoko, to jest jeszcze coś więcej. I on napisał do nas, po 9 latach wracam do życia. Także to też jest kolejna rzecz, która gdzieś została zaniechana. Ja miałam to doświadczenie hospicyjne, gdzie nasz pacjent Wojtek Wojciechowski przez tyle lat był, 5 lat był na respiratorze i on nawet korepetycje ze swoimi dziećmi przez komputer robił za pomocą tej technologii. Uważam, że technologia poszła do przodu, a my tak naprawdę tych chorych traktujemy jak gdzieś w latach 60. On nic nie kapuje.
Nic nie kapuje,
leży warzywo.
Tak, zadbajmy warzywo. Tylko o to, żeby to po zupełnie, prostu nie powstało
odleżenie. To zupełnie mylne wyobrażenie o tych ludziach. To są bardzo mądrzy, bardzo światli, zamknięci w sobie. No, że jak się pozbawi człowieka komunikacji, to on się zamyka. Jak się zamyka, to powoli umiera. Trudne. Wydaje się, że mnie to nie dotyczy. To najbardziej mylna rzecz, jaką można powiedzieć. Każdego to dotyczy. To w każdej chwili może być.
W jaki sposób Państwo prowadzą akcje, gdzie można wspomóc właśnie te działania, by powstał wreszcie przy ZOL-u, przy Mogileńskiej, taki oddział dla osób wentylowanych mechanicznie.
Będzie zgoda na ten 15 łóżek, więc to jest ta podstawa. Ale tak jak powiedziałam, to wyposażenie całe tego oddziału pomaga nam Fundacja Się Pomaga. Oni wzięli na siebie tą zbiórkę tak naprawdę i to jest zbiórka, którą prowadzą na portalu swoim. Się Pomaga, łamane przez wentylowani i tam rzeczywiście można w różny sposób pomóc. Najpierw trzeba zobaczyć ten trailer, który tam jest, dopóki starczy sił, ale można to udostępniać. Oczywiście można wpłacać, można założyć skarbonkę, można mnóstwo rzeczy zrobić. Osoby z Rotary, klub Starówka, robią dla nas koncert. Już zrobili jeden, a teraz robią kolejny koncert w maju. Robimy różne kiermasze. A teraz największą, taką najlepszą inicjatywą pan Paweł Zaręba z Lubonia idzie pieszo od latarni do latarni naszym wybrzeżem i będzie promował właśnie ten oddział wentylowany. W drodze założył skarbonkę właśnie w Blask Nadziei. Również będzie to przekazywał na ten cel. Można właśnie zakładać te skarbonki, można udostępniać, można przekazywać wpłaty, ale też można mówić o tym, bo mówienie otwiera nam pewne klapki w głowie i to wszystko jest bardzo, bardzo ważne.
Informacje o aktualnych zbiórkach i akcjach na stronie internetowej i profilu Towarzystwa Pelikan.
Dziś to tyle. Polecamy uwadze kolejne odcinki magazynu Na Zdrowie i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.